połowie 2025 roku w Krajowym Rejestrze Długów figurowało około 399 tysięcy multidłużników, o blisko 213 tysięcy mniej niż 3 lata temu. Mimo to dane nie napawają optymizmem. Rośnie bowiem odsetek młodych osób, które wpadają w spiralę długów. Multidłużnik to osoba, która ma nieuregulowane długi wobec co najmniej 3 różnych wierzycieli, takich jak banki, firmy pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy telekomunikacyjni, zarządcy nieruchomości czy ośrodki pomocy społecznej. Mam tu na myśli na przykład alimenty. Jak w sytuacji kryzysowej zadbać o domowy budżet? Co w sytuacji, kiedy zaciągnięte kredyty nas przerastają? Jak nie wpaść w długi i gdzie szukać pomocy? O tym i na wiele innych tematów związanych z kredytami porozmawiam z dzisiejszym gościem, ekspertem, a jest nim ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego, profesor Dariusz Zarzecki z Instytutu Ekonomii i Finansów tego uniwersytetu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Młodzi i kredyty, o tym będziemy rozmawiać dziś, ale może na początek takie pytanie, jaki jest największy nasz grzech, jeśli chodzi o gospodarowanie budżetem domowym? Czy jest ich po prostu więcej?
No, główny taki grzech to chyba jednak brak wyobraźni troszeczkę o konsekwencjach zaciągania długu. Taka nieumiejętność też chyba codziennego zarządzania własnym budżetem.
A być może w ogóle brak budżetu, w sensie jakiegoś takiego zaplanowania wydatków.
No tak, budżet to rzeczywiście taki jest planowy zestawienie planowe przychodów, wydatków i coś takiego powinniśmy mieć, tak? Zwykle tych źródeł przychodów nie ma tak wiele, wydatki też są znane, więc najczęściej tego nie musimy nawet spisywać, żeby mieć orientację, jak to wygląda. No i samo życie nam podpowiada, widzimy, ile nam zostaje na koniec. Jeżeli nie zostaje, no to zwykle jest refleksja, co zrobić, żeby jednak było na plusie. No i są oczywiście różne osoby, bo trzeba powiedzieć, że skłonność do wydawania większych pieniędzy, czy oszczędzania, czy takiego forsownego jakby życia na kredyt również jest kwestią w dużej mierze indywidualną, tak? To różnimy się mocno pod tym względem, a więc są osoby takie, które są bardzo ostrożne w wydawaniu pieniędzy, nie lubią
w zaciąganiu
kredytów. Znam mnóstwo takich osób, też do takich należę generalnie, nie mam kredytów, nie lubię zaciągać kredytów, wolę, żeby pieniądze pracowały na mnie raczej, niż ja mam pracować na banki, ale są osoby, które uwielbiają kredyt, nawet są autorzy, eksperci z obszaru finansów, którzy deklarują wręcz w swoich książkach, że ja kocham za dług. I podają przykłady, że dzięki mądremu zaciąganiu długu można się wzbogacić znakomicie. I to rzeczywiście uczymy tego też studentów na zajęciach, że mądre korzystanie z długu może, tak zwany lewar finansowy, dźwignia finansowa, może nas wzbogacić. No ale to trzeba mieć dobry projekt, dobry pomysł, no żeby ten projekt, w który zainwestujemy, własne środki i kredytowe, pozwolił nam na tyle dużo zarobić, żeby spłacić kredyt, odsetki i jeszcze, żeby zostało dużo. Czyli to jest sens jakby dźwigni finansowej. I to oczywiście się robi, tak? Praktykuje się. Czyli ktoś, kto...
Tego się można nauczyć?
No myślę, że można. Oczywiście to jest ryzyko, tak? Bo jeżeli ktoś zainwestuje w 10 projektów i każdy z nich będzie zadłużony na 90%, czyli będzie potężny dług, tak? Tylko 10% środków własnych będzie w każdym z tych 10 projektów, no to będzie miał, zakładając, że to jest na przykład 10 milionów każdy projekt, to będzie 100 milionowy majątek, tak? Aktywa warte 100 milionów. Co prawda 90 to będzie kredyt. Tylko 10 własne. Ale jeżeli te projekty będą dobrze prosperowały, dobrze zarabiały, to taka osoba, jeżeli to będzie sukces, będzie o wiele bardziej bogata niż osoba, która zainwestuje te swoje 10 milionów w jeden projekt. Bez długu zupełnie. I ta osoba druga będzie o wiele biedniejsza niż ta pierwsza. Z drugiej strony, jeżeli coś źle pójdzie i ta osoba pierwsza, która tak zdywersyfikuje ten portfel i się pozadłuża, jeżeli coś źle pójdzie, to wszystko się sypnie. Tak? To się wszystko sypnie, zbankrutujemy. Ale ci wierzyciele mówią często tak, no zbankrutujemy, trudno, tak? Ja odpowiadam tylko do długu, który, do środków, które włożyłem do tego biznesu. Straci wierzyciel tak naprawdę, czyli stracą banki, ci, którzy mi pożyczyli pieniądze. To nie ja. Ja mogę spróbować raz jeszcze. To jest takie amerykańskie podejście.
Tak, no to od razu mi przychodzi na myśl ten wielki bankrut, wielokrotny bankrut może w ten sposób, bo niewielki bankrut, czyli Donald Trump.
Oczywiście, no tutaj to jest case taki wyjątkowy i myślę, że można by długo o tym tylko mówić. Donald Trump...
Ciekawy przypadek.
Bardzo ciekawy, czy może nieciekawy, bo on po prostu oszukiwał ludzi, szedł jak taran do przodu, się niczym nie przejmował. No to jest taki amerykański styl. Ale tutaj mówimy o biznesie, tak? Jeżeli mówimy o inwestowaniu, no to tu jest jakby z definicji element ryzyka, element chęci zarabiania i tu jest tolerancja na zadłużanie się znacznie większa niż w przypadku czystej konsumpcji.
Co to jest zasada 50-30-20? I czy warto się jej trzymać? Przy planowaniu budżetu, czyli te 50 na te podstawowe wydatki, 20 na resztę, przepraszam, na resztę 30, czyli na konsumpcję, a 20 na, jak rozumiem, przyjemności.
Ja myślę, że to jest taka zasada, gdzieś ktoś tam napisał i tam została powielona, ale szczerze mówiąc nigdy nie myślałem w tych kategoriach. Myślę, że każdy budżet domowy no jest indywidualny, tak, bo to zależy od naszych dochodów, od tego, na jakim etapie jesteśmy swojej kariery zawodowej, ile zarabiamy, ile osób jest w gospodarstwie domowym. Więc to trzeba sobie ustalić. Oczywiście dobrze jest zaplanować taki budżet, czyli mieć na pewno środki na pokrycie tych stałych wydatków, a więc mieszkanie, samochód, gdzieś tam koszty przejazdów, żywność oczywiście, tak, ubrania i tak dalej. No i to wiemy więcej, ile to wynosi. Trzeba takie środki mieć. No i zwykle są jakieś tam, nie wiem, wakacje, jakieś zakupy okresowe większe, więc też warto sobie to tam pokalkulować i odkładać na takie rzeczy. No i warto jakąś nadgromadzić coś, tak? No, czy na emeryturę, czy no, jakiś zapas, tak? I to ludzie robią. Albo inwestować. Albo po prostu inwestować, tak? Też, żeby kiedyś można było sobie no, na odsetkach dołożyć do na przykład emerytury, albo gdy przyjdzie, nie wiem, kryzys, gdy stracimy pracę, odpukać, no to żeby mieć z czego sięgnąć, tak? A nie jechać po granicy i wydawać tyle, ile zarobimy.
Z tych danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że coraz więcej młodych ludzi jest zadłużonych. Ale mówimy o takiej perspektywie czasowej trzech ostatnich lat. Jeśli chodzi o w ogóle Polaków, to mamy coraz mniej zadłużonych. I zadłużonych, i tych kwot zadłużenia, bo te łącznie zmniejszyły się z 22 miliardów złotych właśnie w roku 2022 do 17 miliardów w połowie 2025 roku. Więc zanim o tych młodych, to jeszcze jak czytać te dane? To dobrze, źle?
No myślę, że dobrze. To tendencja jest bardzo dobra. Jest zmniejszenie globalnej kwoty zadłużenia mimo tego, że gospodarka rośnie, że zarabiamy więcej, że jest inflacja jednak mimo wszystko pewna, więc ten pieniądz też ma inną wartość, a zadłużenie jest mniejsze, więc patrząc po porcji do różnych agregatów, no to jest mniejszy poziom zadłużenia, tak, osób fizycznych. No bardzo dobra wiadomość generalnie, tak? Także cieszmy się. Można powiedzieć, że jest jakiś wynik jakiejś no, przezorności chyba Polaków. No i to dobrze świadczy o ogólnie o Polakach. Także tutaj byłbym optymistą.
Natomiast kłopot zaczyna się, gdy patrzymy na to, jak wygląda ta sprawa z ludźmi młodymi. I tutaj chyba najbardziej niepokojący jest fakt, że w ciągu tych trzech ostatnich lat odsetek ludzi, którzy mogą być nazywani właśnie multidłużnikami, wzrósł sześciokrotnie. To już chyba może budzić pewien niepokój.
No tak, pamiętajmy, że to jakie wskaźniki liczymy, tak? Bo to jest udział w tej grupie zadłużonych, a liczba zadłużonych spadła w ogóle, nie? Więc jakby ten przyrost nie jest aż taki wielki. Oznacza to, że w tej strukturze nastąpiły zmiany wewnątrz, no więcej osób jakby płaci jednak zadłużenie, czy nie jest zadłużonych w ogóle. Tam liczba seniorów spadła znacząco, a wzrosła troszeczkę tych młodych. Jak to czytać? No oczywiście pamiętajmy, że tu nie chodzi w ogóle o młodych, tak? Bo mnóstwo młodych w ogóle nie ma zadłużenia żadnego, tak? Więc i to jest dobry objaw. A tutaj mówimy o tych, którzy są zadłużeni. I wśród tych zadłużonych jest większy udział nieco młodych niż był wcześniej. Także tak to trzeba czytać. No i o czym to może świadczyć? Może świadczyć o tym, że jest grupka młodych, którzy trochę nonszalancko do tego podchodzą. No i mają najczęściej wiedzy, tak, proste wiedzy ekonomicznej. Wydaje im się, że to jest tam niewielki koszt zakupu jakiegoś, nie wiem, czy telefonu na kredyt, czy jakiegoś innego dobra konsumpcyjnego. I że to jest tam kaszka z mleczkiem, spłacę łatwo. Się okazuje, że nie tak łatwo, bo dochody mam niestabilne, albo ich w ogóle nie mam, albo rodzice już nie wspierają. No i się okazuje, że zaczyna się pętla, tak? Bo nie spłacam, przerasta zadłużenie, są odsetki. A często takie osoby jeszcze właśnie przez tą swoją nonszalancję zaciągają kolejne kredyty. No i to wynika z tego właśnie, że jest brak wiedzy. Wydaje się, że to sam jest drobna kwota. Dodatkowym problemem jest to, że te pożyczki to są często, to nie są kredyty klasyczne bankowe, często tylko pożyczki w firmach pożyczkowych, które są oprocentowane zdecydowanie wyżej.
Zaczyna się problem.
Znaczy, wydaje mi się, że przepisy w Polsce no, niestety nie są dobrze ustawione pod kątem ochrony takich osób mniej wiedzących. Mamy co prawda tak zwaną ustawę antylichwiarską, bo jest taka ustawa, ale ona ma ograniczone zastosowanie tak naprawdę i to RRSO sławne, które przelicza wszystkie koszty związane z zadłużeniem, z wzięciem kredytu czy pożyczki, czyli nie tylko odsetki same, ale również opłaty i to przelicza na stopę procentową w stosunku do wielkości długu w warunkach rocznych, tak? To powoduje, że te RRSO, rzeczywiste koszty pożyczki kredytu są bardzo wysokie. One są czasami mogą wynosić dziesiątki czy setki procent nawet. No co oznacza, że jest to lichwa, tak po prostu, tak? Zabawne jest, że mamy ustawę antylichwiarską, ale jej rozwiązania na dziś w dużej
tak
mierze sankcjonują lichwę. One sankcjonują lichwę. I teraz w związku z tym, że mamy tę edukację dość słabą, ludzie nie zwracają uwagi na te małe cyferki gdzieś tam wpisane w umowach, i nie widzą, że muszą spłacić na przykład dwa razy więcej niż zaciągnęli kredytu. Łatwo tutaj o nieporozumienie, o no brak jakby racjonalnej oceny sytuacji, kiedy kredyt jest, czy pożyczka jest na krótki okres. Ale jest na krótki okres, oprocentowanie wychodzi niewielkie, ale po przeliczeniu na okres roczny wychodzi, że to już zupełnie są inne kwoty, że to są zupełnie inne kwoty, bardzo wysokie kwoty. Więc tutaj przede wszystkim edukacja, myślę, i taka ostrożność, duża ostrożność w zaciąganiu kredytów. Także oprócz tego, że raczej nie powinniśmy w ogóle co do zasady pożyczać, ale jeżeli już, no to oszacujmy to rozsądnie.
No ale właśnie to jest to kluczowe pytanie, które powinnam zadać. Rozsądnie, czyli jak? Na co zwracać uwagę? Poniekąd odpowiedź na to pytanie już padła, ale jednak może tak po kolei, po Bożemu. I przypomnę przy okazji numer telefonu do nas, bo można dzwonić i pytać i korzystać z okazji, żeby specjalista odpowiedział na Państwa pytania. 510-37-36 to numer bezpośrednio do studia. Zatem rozsądnie, czyli jak?
Jeżeli to jest jakiś większy wydatek, znaczy generalnie nie wydawać za dużo, tak? No nie wydawać za dużo, nie zaciągać kredytów zbyt dużych w stosunku do naszych możliwości zarabiania, uzyskiwania środków z zewnątrz, bo to jest zawsze, może się skończyć źle. Natomiast co? Na pewno jeżeli wydatek jest związany i pożyczka związana jest z rozwojem na przykład, z edukacją, z wykonywaniem zawodu, jest to telefon na przykład, tak, potrzebny, samochód do wykonywania pracy, do przejazdów, no to zupełnie inaczej na to patrzymy, bo zakładamy, że jest to narzędzie,
które będzie pracować dla nas.
Tak. A inaczej jest, jeżeli mówimy o, nie wiem, rozpasanej konsumpcji, tak, i bierzemy kredyt na, nie wiem, wycieczkę zagraniczną, mimo że nas nie za bardzo stać, ale no kredyt, są różne zachęty, są bardzo atrakcyjne promocje i bierzemy na to kredyt, no to nie jest roztropne. Ewidentnie to nie jest roztropne. No i generalnie taka konsumpcja czysta, rozhulana, no nie jest dobrym pomysłem w sytuacji, kiedy kredytujemy to.
Mm-hmm. A jeśli już decydujemy się, to w jaki sposób sprawdzić, czy ten kredyt jest dla nas? Dany kredyt jest dla nas. Na pewno można, jeśli nie posiadamy takiej własnej wiedzy, korzystać z wiedzy innych, różnego rodzaju doradców. Czy nie?
No, znaczy to, jeżeli mówimy teraz o pożyczkach na drobne kwoty, no to myślę, że to trochę byłoby zbyt drogie pewnie korzystać z doradców. Oczywiście jak pójdziemy do jakiegoś do banku czy do instytucji finansowej, to będą nas przekonywać, że to jest znakomity kredyt, pożyczka dla nas. I to jest oczywiste, tak? To jest zadanie sprzedażowców i oni tak będą robić. No myślę, że jeżeli już ktoś koniecznie musi się zasilić kredytem, no to warto porównywać różne oferty na daną kwotę. Są różne wyszukiwarki, natomiast oczywiście trzeba bardzo skrupulatnie przyglądać się warunkom i upewniać się, bo w tych opisach no nie zawsze wszystko jest tak, jak powinno być, mimo tych przepisów dość rygorystycznych. Kluczowym pytaniem będzie na pewno RRSO. Pewna warunkowość również, bo czasami są różne warunki przedstawiane, które no finalnie okazują się skonstruowane, że są w taki sposób, że ostateczne opłaty i koszty są wyższe niż te pierwotnie pokazywane. Więc no, trzeba być bardzo ostrożnym. Warto się poradzić, być może kogoś, kto lepiej się zna na tym, podpytać finansistów. No, z tego co wiem, tutaj raczej ludzie pomagają sobie w tych obszarach. Poradzić się, zapytać, nie iść od razu do banku i brać pieniądze, a wiemy, że to jest bardzo łatwe. Tak? Dzisiaj wystarczy wejść w telefon, klik i można natychmiast już nawiązać kontakt i zaciągnąć pożyczkę.
Tak, łatwość jest niezwykła. Można to zrobić w telefonie, ale tego chyba w ogóle nie polecamy, bo tam już naprawdę, jeśli nawet trudno w momencie, kiedy podpisujemy, powiedzmy w banku, przeczytać całą umowę z tymi wszystkimi napisami małym drukiem na przykład, to tym bardziej nie zrobimy tego w telefonie. To chyba
kredyt, jak już mówiłem, no kredyt to jest pewna ostateczność. No, jeżeli ktoś rozważa zakup dóbr konsumpcyjnych na kredyt, no to zawsze, u mnie rodzi się zawsze pytanie, no to dlaczego? To mimo wszystko chyba lepiej poczekać troszeczkę, zarobić, poskładać i wtedy kupić. No i wtedy nie mamy tej presji spłaty rat, odsetek. No jest zupełnie inna sytuacja. Czym innym jest oczywiście przypadek osoby, które chcą kupić na przykład, nie wiem, mieszkanie, tak? No to jest coś ważnego, to jest dobro twojego użytku na długi okres. No wiemy, że takich środków zwykle nie mamy, żeby kupić za gotówkę mieszkanie, więc tutaj zainwestowanie swoich środków byłoby niemożliwe w pełni, bo nie mamy ich. I kredyty są wtedy uzasadnione, ale wtedy trzeba bardzo skrupulatnie też przyjrzeć się wtedy ofertom różnych banków, jakie są kredyty hipoteczne i zobaczyć też, jaka jest zdolność nasza kredytowa, na ile będziemy w stanie to spłacać, bo no nie ma nic gorszego niż pomieszkiwać sobie przez jakiś czas i później okazuje się, że nie jesteśmy w stanie tego spłacać i bank nam to przejmuje, tak? No, te przypadki są dość częste niestety. Na całym świecie to nie dotyczy tylko Polski. Więc taka ostrożność tutaj jest niezwykle ważna. Trzeba policzyć i czasami znowu zacisnąć zęby, pomieszkać w gorszych warunkach, zebrać troszeczkę więcej pieniążków, żeby ten wkład własny był na tyle duży, że kredyt będzie mniejszy, no i da szansę nam go obsłużyć, tak? Będziemy w stanie go obsługiwać.
Nasz gość teraz będzie dyżurował przy telefonie. Przypomnę numer telefonu 510-37-36. Zachęcamy do telefonowania, zadawania pytań. A przypomnę, że dziś w cyklu Zapytaj Eksperta ekonomista profesor Dariusz Zarzecki z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Zatem spotkamy się za mniej więcej 40 minut. Państwa zachęcam do dzwonienia. Przez 40 minut dyżurował w naszym studiu nasz gość, ekspert, ekonomista z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, profesor Dariusz Zarzecki, za co dziękujemy za ten czas poświęcony nam, no i ekonomii. Dobry wieczór raz jeszcze.
Dobry wieczór.
Zatem o co pytali słuchacze?
No więc tak, nie było zaskakujące to, że były głosy, iż bez kredytu nie da się kupić dzisiaj mieszkania. Że są tak drogie, że po prostu młodych osób na to nie stać, żeby kupić za gotówkę czy pieniądze pożyczone, nie wiem, od rodziców czy dziadków. A więc, że kredyt tutaj jest konieczny. No i to jest oczywiście słuszna uwaga. Natomiast w tych warunkach no, zwracam uwagę, że warto jednak zwrócić szczególną uwagę właśnie na kwotę tego kredytu, aby nie popaść w spirale i aby była możliwość jego spłaty. No w tym kontekście również pytano o możliwość konsolidacji takiego kredytu czy zmiany banku finansującego. No wiemy, że są takie oferty, możliwości. Jeżeli widzimy na przykład, że w innym banku kredyt, który jest też na mieszkanie czy dom, jest na lepszych warunkach niż nasz dotychczasowy, no czy warto zmienić, tak? No oczywiście tutaj powinien zdawać rachunek, trzeba zobaczyć, jakie są warunki takiej zmiany. Najczęściej warunki są korzystne. Warto to zrobić, jeżeli warunki oprocentowania i inne tego nowego kredytu, nowej oferty są lepsze, to nie wolno się bać, nie trzeba się bać, trzeba po prostu to zrobić. I zrobić taki ruch. Dotyczy to zresztą, ta uwaga, w ogóle konsolidacji zadłużenia, tak? Są takie oferty, jeżeli ktoś jest na przykład dość mocno zadłużony.
Tak, bo to jest ważne pytanie, co zrobić, kiedy już mamy świadomość, że to wszystko zaczyna nas przerastać.
Jeżeli to nas wszystko zaczyna przerastać, a przyszła refleksja w odpowiednim momencie, jesteśmy w stanie rzeczywiście nad tym zapanować jeszcze, mamy jakieś koło ratunkowe, szansę dostać, również z instytucji finansowej, to dobrym pomysłem jest skonsolidowanie tego, czyli długi ze wszystkich tych instytucji, których jesteśmy dłużnikiem, można skonsolidować i zamienić ten dług na jeden kredyt w jednej instytucji, no w domyśle na korzystniejszych warunkach. No, te instytucje, które szukają klientów, no próbują w ten sposób ich przyciągnąć. Oczywiście to nie powinno być jednorazowy ruch, który spowoduje, że będziemy znowu zadłużać kolejne kupując rzeczy, ale żeby no, była to refleksja rzeczywiście, żeby to był taki początek programu restrukturyzacji finansowej, takiej domowej, tak, własnej. Także to jest pytanie, no oczywiście też była kwestia, czy warto nadpłacać kredyt, czyli płacić wyższe raty niż wynikają z umowy. No tutaj odpowiedź jest oczywiście tak, natomiast trzeba zawsze zwracać uwagę przy zaciąganiu kredytu, czy umowa akurat przewiduje taką możliwość, bo nie wszystkie umowy przewidują taką możliwość. Więc chodzi tu o sytuację, kiedy na przykład mamy lepszą sytuację materialną, zarabiamy więcej, no i nie musimy już spłacać jego kredytu przez, nie wiem, 20 czy 30 lat. Stać nas na to, żeby ten kredyt spłacić szybciej i nie płacić odsetek dla banku. Więc wtedy, jeżeli taka umowa przewiduje nadpłatę, wyższe spłaty rat, no to jest lepsza umowa niż taka, która takiej możliwości nie przewiduje. Więc też o tym była mowa, no i w zasadzie to jest chyba to, co najważniejsze. No, pytano również o pożyczki gotówkowe, na co tutaj zwrócić uwagę. No tutaj moja rekomendacja była, żeby unikać generalnie kupowania takich rzeczy drobnych na pożyczki, bo to jest często początek pętli, tak? Bo to się wydaje, że jest bardzo tani zakup, ale właśnie oprocentowania tych niewielkich pożyczek są zwykle najwyższe, patrząc procentowo. Więc jeżeli napożyczamy sobie takich małych kwot na wiele różnych drobnych rzeczy, to skumulowane one mogą być wielkim ciężarem, wielkim obciążeniem, początkiem kuli śniegowej.
Myślę sobie też o tym, na ile to, że Główny Urząd Statystyczny opublikował niedawno szacunek inflacji konsumenckiej za sierpień 2025, z którego wynika, że inflacja znalazła się poniżej psychologicznie ważnej bariery 3%. Ma wpływ na to, czy będziemy brać więcej kredytów, czy mniej?
Znaczy ja powiem tak, no te zmiany są ciągle niewielkie. No pamiętajmy, że to jest tylko odczyt jeden miesiąc i to jest liczone na skali 12 miesięcy w relacji do poziomu cen z ubiegłego roku z tego samego okresu, więc trzeba by poczekać dłużej troszeczkę. No inflacja jest niższa zdecydowanie niż była w okresie po-covidowym, bo tam był jednak potężny wypływ pieniądza na ratowanie gospodarki w różnych sektorów, tych, które ucierpiają najbardziej. No i to odczuliśmy to bardzo w inflacji, w cenach, które wzrosły.
Ale też w podnoszeniu stóp procentowych. Przecież.
Również oczywiście w podnoszeniu stóp procentowych, a więc i kosztach pożyczek kredytów, co zmniejszało skłonność do pożyczania. Zresztą ten spadek zadłużenia, o którym mówiliśmy, osób fizycznych, on nie jest przypadkowy. On wtedy był wysoki, tak? Między innymi dlatego właśnie, że spłacalność była gorsza. Wiele osób wpadło w tą spiralę. No między innymi z powodu wysokich kosztów odsetek. Jak one spadły, no to tych osób jest mniej, które gdzieś wpadają w tą spiralę, są w stanie jednak obsługiwać ten dług. Więc no zawsze to jest taka prawidłowość ogólnoświatowa. Im niższe stopy, tym mniejsze problemy dłużników też, tak? Bo w tą spiralę zadłużenia jest trudniej wpaść po prostu, na szczęście.
A chciałam się jeszcze zapytać o zdanie pana profesora. Może troszeczkę jest to niekonieczne, niezwiązane akurat z ludźmi młodymi. Powiedziałabym nawet, że wręcz przeciwnie, bo raczej z seniorami. Ale pojawiają się takie reklamy, które namawiają do tego, aby mieć spokojną starość, oddać instytucji swoje mieszkania, potem użytkować i żyć długo i szczęśliwie.
No tak, od strony formalnej to wszystko jest okej.
Okay, no właśnie.
Tak? To jakby no nie ma problemu, jest osoba dorosła, ma prawo decydowania. No mamy świadomość, że czasami no może to być no nieetyczne do końca, tak? Że gdzieś tam skłanianie tych osób, które czasami no nie są w stanie dobrze ocenić tych relacji, korzyści, ceny, kosztów. Ja mam mieszane odczucia, powiem szczerze, do tej formuły. Ona jest powszechna nie tylko w Polsce, tak? To się na świecie całym dzieje. Natomiast mam tutaj dylemat pewien, tak? I mam taką ocenę dość mieszaną. I byłbym ostrożny. Tutaj na pewno też inaczej postrzega to rodzina, potencjalni spadkobiercy, którzy no widzą, że po prostu bank im może w dużej mierze zabrać spadek po nie wiem, po rodzicach czy po dziadkach. Na niekoniecznie ekwiwalentnych warunkach, tak? A ocena tych warunków nie jest taka prosta wbrew pozorom, bo jest to troszeczkę, można powiedzieć, zakład też o długość życia tych osób, z którymi się podpisuje umowę. No i drugim parametrem jest cena, którą sobie tam bank przyjmie, tak? Do wyceny i jaką będzie tą ratę płacił danej osobie za to sprzedane de facto mieszkanie, tak? W którym sobie mieszka jeszcze do śmierci. No ja mam osobiście dość duży dystans do tej formy i mam pewne wątpliwości natury etycznej, czy to jest taka dobra formuła. Ale ona się rozwija na całym świecie. Tak? I myślę, że wraz ze starzeniem się społeczeństw prawdopodobnie popularność tego będzie rosła. Innym problemem jest oczywiście wkręcanie starszych ludzi w różne zakupy, w tym również kredyty, pożyczki. No i tu mamy ogromny problem już, tak, że te osoby często, które no, są wykluczone cyfrowo, no, mniej świadome, a też łatwowierne, takie ufne, dają się manewrować wielu takim sprzedawcom nieuczciwym i gdzieś popadają w problemy. Tak? I o czym znam takich parę przypadków, gdzie dzieci dopiero, czy tam wnuki się dowiadywały, że tata, dziadek jest gdzieś tam zadłużony tak nagle i o czym do końca nie wie. I najlepszy wie, że no zaufał, kupił coś, podpisał coś. Więc to na pewno jest wyzwanie duże i myślę, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa w Polsce i w innych krajach ten problem będzie narastał. Więc fajnie byłoby mieć jakieś narzędzia, które pozwolą ograniczyć tego typu
praktyki.
Tak.
A w każdym razie w jaki sposób zabezpieczyć samych zainteresowanych. A wracając jeszcze na zakończenie do ludzi młodych, mówił pan profesor, że to, co jest nam najbardziej potrzebne przy gospodarowaniu pieniędzmi, przy braniu kredytów, przy zadłużaniu się, to jest wiedza. No właśnie, czy my jako społeczeństwo, tak już na zakończenie, kończąc tę naszą rozmowę, jesteśmy dobrze wyedukowani ekonomicznie?
No myślę, że nie. Myślę, że tu jest wielka praca do wykonania. Znaczy nie chcę powiedzieć, że jest jakaś tragedia straszna i że odbiegamy na przykład od innych krajów. Myślę, że jakbyśmy się porównali do Amerykanów czy Brytyjczyków, nie byłoby pewnie gorzej. No niemniej jest duża praca do wykonania jeszcze i sądzę, że warto to robić. Pamiętajmy też, że udzielanie większych pożyczek kredytów no, wymaga zdolności kredytowej, więc to też nie jest tak, że instytucje finansowe duże pieniądze rozdają na piękne oczy. Na szczęście, więc na szczęście tutaj są procedury pewne. Natomiast przy tych drobnych zakupach jest łatwiej znacznie i te firmy pożyczkowe różne, które tam sprzedają, one mają tam procedury swoje egzekwowania tych długów. Firmy windykacyjne są bezwzględne, jak wiemy. No i tutaj mają swoje patenty, jak nawet te drobne kwoty pościągać, tak? Więc no, to obraz nie jest tak jednoznaczny. Natomiast edukacja na pewno tak, na wszelkim poziomie. Myślę, że warto zaczynać od przedszkola już. I nawet nagradzać prace, różne inicjatywy z tego zakresu, które edukują młodych ludzi, żeby po prostu byli otwarci, mieli otwarte głowy, chcieli, umieli liczyć, umieli decydować o takich prostych rzeczach, jak zaciągnięcie kredytu czy zakup na kredyt.
Pięknie dziękuję za tę rozmowę, za poświęcony czas. Dziś w Zapytaj Eksperta gościliśmy profesora Dariusza Zarzeckiego, ekonomistę z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Pięknie dziękuję.
Dziękuję serdecznie.